Bracia i siostry, święto żniw jest chyba najlepszą okazją, by chociażby przez chwilę pomyśleć na tym, ile dobrodziejstw otrzymujemy od naszego Pana. A kiedy sobie uświadomimy te rozliczne Boże błogosławieństwa, możemy tylko pewnie z radością zawołać za psalmistą: dobry i miłosierny jest nasz Pan, hojny w swoim dawaniu i udzielaniu mnogości swoich darów. Nasz Pan obdarza, jak to dzisiaj też słyszeliśmy, swoim błogosławieństwem nie tylko człowieka, ale też całe swoje stworzenie. Dba i nie zapomina o najmniejszych swoich stworzeniach, karmiąc je każdego dnia, troszcząc się o nie, by mogły bezpiecznie żyć na tej ziemi. I wiecie, najdziwniejsze jest to, że dając hojne swe dobrodziejstwa, jak Słowo Boże powiada, zsyłając deszcz z nieba i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością nasze serca, najdziwniejsze jest to, że jednak nie zmusza na siłę nikogo, kto bykolwiek miał mu za to podziękować, za to, co Bóg czyni. A z drugiej strony wierzę, że jest to rzeczą oczywistą i jest to rzeczą miłą Bogu, kiedy człowiek okazuje swemu stwórcy wdzięczność i czci go tak, jak to jest mu miłe. Przed chwilą śpiewaliśmy piękną pieśń, stara to pieśń. Słowa jej sięgają XVI wieku, bo są autorstwa Jana Kochanowskiego, naszego wieszcza. Czego chcesz od nas, Panie, za Twoje hojne dary? I myślę, że takie pytanie dzisiaj powinniśmy sobie postawić. Czego od nas oczekuje nasz Pan? Nasz Bóg słowami psalmu powiada w ten sposób. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie z Bożem. Piękny werset. Kto ofiaruje Bogu dziękczynienie, ten czci samego Boga. Kto postępuje nienagannie, temu Bóg ukaże swoje zbawienie. Dziś chciałbym właśnie postawić to pytanie. Jak możemy czcić naszego Pana? Oczywiście robimy to poprzez modlitwę. Otwierając nasze usta i głośno sławimy naszego Boga. Cieszę się, że dzisiaj też wiele osób mogło brać udział w modlitwie. Nie wiem, czy to się stanie tradycją naszego zboru, czy też nie, ale zauważyłem, że jednocześnie w tej części sali się ktoś modli, i w tamtej części sali się ktoś modli. Jedną modlitwą, tak? A to jest piękne, kiedy modlimy się i kiedy wielu z nas może otwierać nasze usta, choć to też jest świadectwo tego, że ci, którzy tu się modlą, a zbyt cicho się modlą, tamci nie słyszą. I tamci, kiedy się cicho modlą, to z kolei ci tutaj na przodzie nie słyszą. Ale Pan Bóg słyszy każdą modlitwę i wierzę, że jest to jedna z form, kiedy możemy czcić naszego Pana. Po drugie, powinniśmy go też czcić, prowadząc święte życie. Zgadzacie się ze mną? Powinniśmy czcić naszego Pana, prowadząc święte życie, bo do takiego życia Bóg nas powołuje i oczekuje od ludzi, którzy Jemu zaufali. Cóż jednak, wydaje się, że te obie formy, a więc modlitwa i święte życie, czczenia Boga są niezwykle trudnym do zrealizowania. Trudno jest przynajmniej dla niektórych publicznie otworzyć swoje usta w modlitwie, a czasem jeszcze trudniej jest prowadzić święte życie. Możemy również dzisiaj zapytać sami siebie, czy należy czcić Boga, ofiarowując Mu tylko modlitwę i pobożne życie, czy też możemy w jakiś inny sposób czcić Boga, chociażby ofiarując Mu część tego, co nam On ofiaruje. Nie mamy wątpliwości, prawda, że Bóg również oczekuje, że część tego, co nam ofiaruje, my Jemu zwracamy. Wprawdzie Kochanowski pisał: ja wiem, że złota nie pragniesz, bo to tak wszystko jest Twoje. Ale wierzę też, że Słowo Boże zachęca nas do tego i wierzę, że tak powinniśmy czynić, aby również i część tego, co posiadamy, co zyskaliśmy od Boga, powinniśmy Jemu w dowód naszej wdzięczności ofiarować. Jest taki przepiękny werset w przypowieści Salomona w 3 rozdziale, werset 9 i 10, który powiada tak: czcij Pana darami ze swego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Nie wiem, czy dobrze to Pan Bóg powiedział, czy dobrze to ujął, czy mogliśmy już spraktykować, że to tak jest. Czcij Pana darami ze swego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów, a Twoje stodoły będą wypełnione ponad miarę i prasy opływać będą w moszcz. Tak mówi Bóg. Ktoś powie, no bracie, ale to mnie nie dotyczy, bo to Stary Testament, poza tym nie uprawiam ziemi, nie mam żadnych stodu, nie mam prasy wyciskającej winne grona. Czy jednak Bóg nie oczekuje, że dając nam tak wiele, nie odwzajemnimy mu chociażby małą cząstkę tego, co otrzymujemy? Jest jedna wypowiedź, bracia i siostry, Pana Jezusa, której nie odnotowali ewangeliści. I przypomniał ją nam natomiast apostoł Paweł na spotkaniu starszyzny efeskiej. Pamiętamy, jak ona brzmiała, ta wypowiedź Jezusa? Ewangeliści jej nie zapisali, Paweł ją zapisał. Kto pamięta, jaka to była wypowiedź? Jeśli nie pamiętamy, możemy sprawdzić Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 35 werset. Duży werset, ciekawy werset. Są to słowa nie Pawła, ale są to słowa naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który powiedział tak. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Nie rozumiem. Ale często słów Jezusa nie rozumiem. Tak Jezus powiedział. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I nie wiem, czy wszyscy zgadzamy się co do tego stwierdzenia, bo na ogół branie czy otrzymywanie czegoś wiąże się zawsze z miłym uczuciem, zadowoleniem, z radością. Przecież lubimy niespodzianki, lubimy prezenty. Natomiast dawanie wymaga pewnego samozaparcia, wymaga wysiłku przezwyciężenia jakby pewnej straty na rzecz osoby obdarowanej. Prosty test. Na przykład, czy wolę otrzymać od kogoś 100 zł, czy wolę komuś dać 100 zł? Tylko szczerze, bracia i siostry. Tylko szczerze. Ja wiem, że są wśród nas ludzie, którzy natychmiast zadeklarują, wolę dać niż otrzymać, ale to nie jest powszechne zrozumienie i doświadczenie wielu ludzi, nawet wierzących. Gdyby było inaczej, nie musiałby Pan Jezus powiedzieć to, co powiedział, iż bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Chciałbym, byśmy dzisiaj przy okazji naszego święta porozmawiali ciut o dawaniu i braniu, a jednocześnie również o chciwości i hojności. Gdy czytamy Pismo Święte i zawarte w nim rady Bożego Słowa, często mamy wątpliwości, czy faktycznie jest tak, jak ono to mówi. W naszym mniemaniu i zachowaniu jawi się czasem zupełnie odwrotna myśl i nie rozumiemy, dlaczego miałoby być inaczej. Rady Bożego Słowa odnośnie dawania czy ofiarowania są zaledwie tylko jednym z przykładów takiego stanu rzeczy. Jak to jest możliwe, że dawanie jest bardziej błogosławione od brania? To nie zgadza się z naszą logiką. To jest wbrew temu, co podpowiada nam nasz rozum. Bo przecież jeśli będę dawał, to stracę i stanę się uboższy. Bogatszy będę, jeśli będę brał, jeśli ktoś zdecyduje mi się coś ofiarować. Ponadto życie nauczyło nas, że nic za darmo się nie dostaje, a to, co mam, zdobyłem ciężką pracą. Czy mam teraz tego dobrowolnie się wyrzekać, wyzbywać? A cóż to za błogosławieństwo? O, Panie Boże, czy nie mógłbyś mnie pobłogosławić w jakiś inny sposób? W taki sposób, aby mnie to nie bolało, kiedy mam coś komuś ofiarować? Kiedyś pewien bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i pamiętamy tę historię. Pomimo swego bogactwa, jakie posiadał, nie był jednak człowiekiem szczęśliwym. Nawet wiedział, co mu jeszcze brakuje do pełnego szczęścia. Zapytał bowiem Jezusa o zbawienie. Miał wszystko, lecz brakowało mu tego, co najważniejsze. Ciekawe, że inni jeszcze tego nie odkryli, iż największym i najbardziej pożądanym szczęściem i bogactwem jest bycie człowiekiem zbawionym. Z tym pytaniem ten młodzieniec przyszedł do Jezusa. Czy Jezus skąpił mu życia wiecznego? Czy życie wieczne nie było i nie jest jego największym bogactwem? A jednak ten młodzieniec ocenił, że rozdanie swego bogactwa ubogim nie jest najlepszą radą. Odszedł od Jezusa smutny. Nie odkrył błogosławieństwa dzielenia się z innymi, bardziej potrzebującymi ludźmi. Tak trudno jest nam czasem przyjąć radę i słowo naszego Pana. Wolimy polegać na własnym rozumie, tym bardziej, że nasz rozum ciągle nam podpowiada coś przeciwnego do tego, co mówi Boże Słowo. A nasz rozum podpowiada nam tak, gromadź, gromadź, więcej, więcej i jeszcze więcej. Nigdy dość, nigdy nie wystarczy tego, co masz. Pracuj silnie, pracuj dłużej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, takie wyrażenie jak jestem wystarczająco bogaty już prawie zupełnie wymarło. Ktoś kiedyś zapytał miliardera, najbogatszego człowieka świata, Rockefellera, czy ma jeszcze jakieś pragnienia, skoro ma tyle pieniędzy? Wiecie, co odpowiedział? Tak, chciałbym mieć jeszcze trochę więcej pieniędzy. W Biblii czytamy o człowieku, któremu pole obfity plon przyniosło. Znamy ten fragment Bożego Słowa. Ktoś kiedyś skomentował tę historię w ten sposób. Ten bogaty człowiek zamieszkał w pokoju pełnym luster. Kiedy patrzył na wschód, czy zachód, czy północ, czy południe, widział tylko siebie. Ja, moje. Jedynym celem, jedyną troską tego człowieka było gromadzenie tego, co w obfitości otrzymał od Boga. Ale wiecie, co o tym człowieku powiada Bóg? Bóg powiada tak, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, coś przygotował, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Na pogrzebach często czytamy psalm 39, a tam w wersecie 7 psalmista powiada w ten sposób, przypomnę te słowa. Zaprawdę człowiek przemija jak cień. Zaprawdę na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. Czytaliście kiedyś taki werset? Człowiek przemija jak sen, jak cień, na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. Kochani, życie nasze na ziemi, jak wiemy o tym, jest krótką pielgrzymką między dwoma nagościami. Mąż Boży Hiob pisze tak. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Niby to wiemy, ale jakoś trudno wyzbyć się owego pragnienia. Chcę więcej. Być może dzieje się tak dlatego, że gromadzenie bogactwa jest popularnym sposobem obrony przed strachem. Choć z drugiej strony wiemy, że strach nigdy nie ma wiele wspólnego z logiką. Czy wiecie, bracia i siostry, że prawie połowa ludności świata, więcej niż 3 miliardy ludzi tutaj na tej ziemi, żyje za mniej niż 8 zł dziennie? Wyobraźcie sobie, że musicie żyć za 8 zł dziennie. 3 miliardy ludzi na świecie w ten sposób żyje. Choć prawdziwym powodem naszego nastawienia do gromadzenia nie jest jedynie strach przed przyszłością, ale przede wszystkim, jak wierzę, jest zachłanność i chciwość. To dlatego Pan Jezus opowiedział tę historię owego człowieka, któremu pole obfity plon przyniosło, powiadając, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Chciwość pojawia się w wielu formach. To jest chciwość akceptacji, chciwość podziwu, statusu społecznego, posiadania. Chciwość ma wiele twarzy, ale mówi tym samym językiem. Więcej, tylko trochę więcej. Salomon powiada tak. Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. A kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością. Z kolei apostoł Paweł dodał takie słowo, które znamy, w liście do Tymoteusza jest napisane: korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Chciwość prowadzi do fałszywego rodzaju miłości, miłości pieniądza. Pieniądza, którym nie można się nasycić. Trudno jest więc spotkać człowieka, który by oświadczył: mam za dużo pieniędzy. Znaliście takiego człowieka? Spotkaliście takiego człowieka, który by tak oświadczył: mam za dużo pieniędzy? Mądre jest jednak pewne japońskie przysłowie, które powiada: nawet jeśli śpisz w komnacie z 1000 materacy, możesz spać tylko na jednym z nich. Mając 30 par butów, też można chodzić tylko w jednej z nich. Czyż to nieprawda? Apostoł Paweł napisał: i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z przestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Cóż to napisał ten Paweł? Wyżywienie, owoc i odzież? Czyż to aby nie za mało? Pamiętam, kiedy jako dzieci, kiedy ja jeszcze byłem w domu, mieliśmy taką planszową grę. Nawet nie wiem, skąd ją otrzymaliśmy, czy na gwiazdkę, czy pod choinkę rodzice nam kupili. Każdy z graczy miał takie żetony. Wiecie, kiedyś takie gry się grało, tak? O określonych wartościach i mogliśmy zgodnie z nominałem żetonu nabywać kolejne luksusowe hotele w atrakcyjnych miejscowościach. Wygrywał ten, któremu udało się kupić najwięcej hoteli. I naprawdę przez moment można się było czuć bogatym człowiekiem. Ale zabawa się kończyła i żetony wracały do pudełka. Czy jednak nie jest tak podobnie z naszym życiem? Przecież wszystko to na ziemi to tylko żetony planszowej gry. I wszystko z powrotem powędruje do pudełka, kiedy ta gra się skończy. Czytałem kiedyś taką krótką historię o sprzedawcy popcornu. Może ją już słyszeliście, ale przypomnijmy tą historię. Otóż pewien biznesmen każdego dnia po lunchu kupował sobie torebkę popcornu w budce na rogu ulicy. Któregoś razu w środku dnia sprzedawca zamknął swoją budkę. Czy coś się stało? Zapytał biznesmen. Sprzedawca uśmiechnął się i odpowiedział: ależ nie, wszystko w porządku. To dlaczego zamykasz swoją budkę? No, żeby mógł pójść do domu, posiedzieć na werandzie i napić się herbaty z moją żoną. Biznesmen nie mógł tego zrozumieć. Ależ jest środek dnia, możesz jeszcze sporo utargować. No, nie ma takiej potrzeby, odpowiedział sprzedawca. Już dość dzisiaj zarobiłem. Dość? To jakiś absurd. Możesz przecież jeszcze sprzedawać. Stary sprzedawca zapytał nienaganie ubranego biznesmena: a dlaczego miałbym i powinienem więcej pracować? Żeby sprzedać więcej popcornu. Ale po co miałbym sprzedać więcej? Bo im więcej sprzedasz, tym więcej zarobisz. A im więcej zarobisz, tym będziesz bogatszy. A im będziesz bogatszy, tym więcej budek z popcornem będziesz mógł otworzyć. I wtedy stanie się jeszcze bogatszy. A jak będziesz miał dość, to sprzedasz wszystkie te budki, przestaniesz pracować, będziesz mógł zostać w domu, siedzieć na werandzie i pić herbatę z swoją żoną. No właśnie, odpowiedział sprzedawca, mogę to wszystko osiągnąć już dzisiaj. Czyli na dzisiaj już pracy wystarczy. Który z tych dwóch miał więcej rozsądku? Umieć powiedzieć sobie: dość, wystarczy? To jest prawdziwą sztuką. Chciałem jednak zauważyć, że prawdziwą sztuką nie jest tylko to, by umieć powiedzieć sobie: wystarczy, czy też wystarczy mojej rodzinie. Słowo Boże, potępiając akt kradzieży, przy okazji wspomina tak. Posłuchajcie tego słowa. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I teraz jest bardzo ciekawa rzecz. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra. Amen. Powinien tak robić. Ale po co? Czy to jest koniec wersetu? Mamy ten werset wyświetlony? Nie mamy. Szkoda. Tak? aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Tak, a więc mamy żmudną pracą własnych rąk zdobywać dobra, abyśmy mieli z czego udzielać potrzebującemu. Ciekawy werset. Własnymi rękoma zdobyte dobra mają też służyć potrzebującemu. Jeszcze raz ta piękniejsza prawda mówiąca o tym, do kogo i od czego zależy błogosławieństwo Boże, kiedy Salomon powiada, błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Bez wątpienia dzielenie się z innymi, zwłaszcza z potrzebującymi, przynosi Boże błogosławieństwo. Człowiek skąpy nigdy nie będzie dziedziczył Bożego powodzenia. Boża zasada brzmi tak, im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Spraktykowałeś to? Jeśli nie, zachęcam cię do tego. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Tenże mądry król Salomon pisze tak. Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw. Ci z nas, którzy trochę znają język angielski, wiedzą, że to nie jest wcale przypadek, iż słowo w języku angielskim miser, to znaczy skąpiec, tylko jedną literą różni się od słowa misery, to znaczy nędza, nieszczęście. Skąpiec równa się nędza i nieszczęście. Skąpstwo przynosi nędzę i to nie tylko w wymiarze dóbr materialnych, ale przede wszystkim owego wewnętrznego zadowolenia, owej satysfakcji, która jest przewidziana dla każdego z nas. Pozwólcie jeszcze jedno opowiadanie, krótkie. Opowiadanie to mówi tak. Na naszej klatce schodowej mieszka staruszka. 5 lat temu straciła męża, córkę i zięcia i wnuków w wypadku. Kiedy tydzień przed świętami wracałam do domu, na drzwiach klatki schodowej zobaczyłam ogłoszenie napisane odręcznie. Zgubiłam 100 zł. Uczciwego znalazcę proszę o zwrot do mieszkania numer 76. Emerytura bardzo skromna, nie mam na chleb. Mieszkanie numer 76 to lokal tej starszej pani. Wyjęłam z portfela 100 zł odłożone na prezenty dla mamy i zapukałem do drzwi mieszkania numer 76. Kiedy oddałam staruszce pieniądze, rozpłakała się i powiedziała, jesteś 12. osobą, która przyniosła mi pieniądze. Dziękuję. Uśmiechnęłam się i poszedłam do windy, a wtedy starsza pani dodała, córeńko, zdejmij proszę to ogłoszenie z drzwi, to nie ja je napisałam. Starsza pani stała przed drzwiami swojego mieszkania i płakała. Dziewczyna prosiła, aby ta historia poszła w świat, aby ci, którzy nie widzą w innych nic dobrego, dowiedzieli się, że na klatce schodowej mieszka co najmniej 12 wspaniałych osób. Biblijna prawda brzmi, jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje, inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Dobrze by było, gdybyśmy takie wersety sobie wypisali. Gdzieś powiesili na lodówkę, czy też w naszych mieszkaniach, byśmy przypominali często te wersety. Do dawania, i to hojnego dawania, zachęca nas wskazanie na górze sam Pan Jezus Chrystus, powiadając, dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną, dadzą zanadrze wasze. Dlaczego Bóg zachęca nas do dawania? Wiem, że czasu mamy niewiele, ale krótko, chciałbym o kilku rzeczach powiedzieć, dlaczego Bóg zachęca nas do dawania. Po pierwsze, dlatego, że jest ono źródłem Bożego błogosławieństwa, a błogosławieństwa Pana wzbogaca, jak czytaliśmy w Bożym Słowie. Po drugie, człowiek, który daje, nie zazna żadnego braku. To też mówi o tym Boże Słowo i czytaliśmy o nim. Po trzecie, w dawaniu jesteśmy naśladowcami naszego Boga, który dał to, co miał najdroższego, swojego Syna, a wraz z Nim wszystko, co jest potrzebne i do życia, i do pobożności. Po czwarte, dawanie zaspokaja potrzeby innych, pobudzając obdarowanych do wdzięczności Bogu. Słowo Boże powiada tak, a ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owocu sprawiedliwości waszej, a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodobliwość, która za naszym przyczyniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki świętych, lecz wydaje też ofity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Po piąte, skąpstwo zatrzymuje Boże błogosławieństwo. Chciałbym, byśmy o tym pamiętali. Skąpstwo zatrzymuje Boże błogosławieństwo. Czytaliśmy ten werset, jeden hojnie daje, lecz jeszcze więcej zyskuje, inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. A inny werset powiada, powiadam wam, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto sieje oficie, oficie też rządź będzie. To tak jak z Morzem Martwym. Kiedyś słyszeliśmy to porównanie. Porównanie z Jeziorem Galilejskim. Jezioro Galilejskie przyjmuje wody Jordanu i jest pełne życia, natomiast Morze Martwe ciągle przyjmuje wody Jordanu, ale nie oddaje je, zatrzymuje dla siebie i stało się Morzem Martwym. To morze umiera. Efekt jest taki, jak pisze prorok Ageusz. Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Po szóste, dobroczynność jest gwarancją Bożego powodzenia. Kto jest dobroczynny, powiada Boże Słowo, będzie wzbogacony. A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepionym. I dalej Słowo Boże powiada w Malachiasza, znamy ten fragment, przynieście całą dziesięcinę do szpichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawicie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. I po siódme ostatnie. Jest to Boży nakaz. Czytaliśmy tutaj na samym początku słowo czcij Pana darami ze swego mienia i z pierwocin wszystkich twoich plonów i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w morzu. W Słowie Bożym odkrywamy mnóstwo przykładów ludzi, którzy są wspaniałymi przykładami ofiarności, poświęcenia dla innych, nie szukania swego, a przede wszystkim czczenia swoimi darami naszego Pana. W Starym Testamencie czytamy o Abrahamie, nie tak dawno studiowaliśmy o nim w czwartkowe wieczory, który był gotowy ofiarować Bogu własnego syna. Okazał również wspaniałomyślność wobec bratanka Lota, pozwalając mu wybrać najlepsze ziemie. Taka postawa zapewniła Abrahamowi błogosławieństwo Pana. Inna postać godna naśladowania, opisana jest w pierwszej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale, opowiada o wdowie, która zbierała drwa, by przyrządzić ostatni posiłek dla siebie i swego dziecka, kiedy prorok Eliasz powiada, przyrządź najpierw dla mnie, a mąka w garcu się nie wyczerpie i oliwy w bańce ci nie zabraknie. Miała ostatnią część oliwy i mąki, ale zgodnie z słowem proroka przyrządziła najpierw placek dla niego. I stało się tak, jak mówi prorok. Również w Nowym Testamencie nie brakuje pięknych obrazów, szczerego i hojnego ofiarowania. Pamiętamy niewiastę, która w domu Szymona Faryzeusza namaściła nogi Pana naszego wonnościami wartymi 300 denarów. To jest cały roczny zarobek robotnika. Inna niewiasta wrzuca do skarbnicy świątyni 2 grosze i to jest wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Nawrócony Zacheusz gotów by rozdać połowę swojego majątku ubogim. Mały zaś chłopak oddaje swoje śniadanie, 5 chlebów i 2 rybki. W rękach Jezusa nawet taki mały dar zaspokaja potrzeby wielu tysięcy ludzi. Te chociażby przykłady mówią nam o tym, bracia i siostry, że hojność to sprawa serca. To nie naszego konta w banku czy naszej zamożności. To jest sprawa serca naszego. To nie od ilości pieniędzy, jakie posiadamy, ale nasze serce decyduje o tym, co możemy uczynić z naszymi pieniędzmi. Warto jednak zwrócić uwagę, że zarówno hojność, jak i skąpstwo mogą być cechą ludzi i tych, co mają wielkie bogactwa, i tych, co mają niewiele. Kończąc dzisiejsze zwiastowanie, chciałbym z tego miejsca przy tej pięknej okazji serdecznie podziękować wszystkim braciom i siostrom za składane ofiary na nasz Kościół. Wielu z nas zadeklarowało jakąś sumę, którą regularnie wpłaca na konto zboru. Cieszymy się z tego. Wierzę, że to jest świadectwo prawdziwego oddania się Bogu, a jednocześnie doświadczania Jego błogosławieństwa. Wierzę też, że wszyscy winniśmy zajrzeć i skontrolować nasze własne serca, czy jesteśmy gotowi czcić naszego Pana ofiarami, jakie możemy przynieść w darze naszego serca. Myślę, że Kościół to nie jest najlepsze miejsce dla egoistów. Dlatego też, że Kościół to jest miejscem nie tylko brania, ale przede wszystkim też dawania i angażowania się. I dlatego też niech to święto żniw przypomni nam o naszym obowiązku, ale też i o przywileju czczenia naszego Pana na wszelkie sposoby. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.